Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, na początek chcę was zachęcić do tego, żebyście zajrzeli do opisu tego odcinka, dlatego że tam znajdziecie nie tylko linki do Patronite i do Spotify, do których zresztą bardzo zachęcam, do Spotify, przepraszam, do Instagrama, bardzo zachęcam do skorzystania z tych linków, też zachęcam do obserwowania tego podcastu, no i też przeczytacie więcej o gościu, a gościem dzisiaj jest dr Szymon Gruda z Uniwersytetu Warszawskiego, którego zaprosiłem jako specjalistę od Azteków.
Dzień dobry.
Bardzo mi miło, że się zgodziłeś przyjść. No i na początek takie pytanie banalne, ale w sumie gdzie Aztekowie żyli albo żyją?
Aztekowie, ich potomkowie współcześni Nahua żyją w środkowym Meksyku. To jest obszar, tam gdzie znajduje się miasto Meksyk i dość duży obszar dookoła niego.
No dużo osób tak zawsze zakłada, że Meksyk, czyli Ameryka Południowa.
Tak, Meksyk leży w Ameryce Północnej, nie w Ameryce tak. Południowej, tak.
To tak, miałem kiedyś członkinię rodziny, która mieszkała w Meksyku i wszyscy a jak tam w tej Ameryce Południowej?
Tak, mnie też bardzo często ludzie pytają właśnie, jak tam w Ameryce Południowej było, na przykład ja mówię, ja nigdy nie byłem w Ameryce Południowej.
A mówisz po hiszpańsku?
Tak, mówię po hiszpańsku, no nie da się, bez tego się nie da w tej branży.
No domyślam się, a w Nahuatl, czyli języku Azteków?
W Nahuatl moim największym osiągnięciem, jeśli chodzi o użycie Nahuatl w mowie, było kupienie paczki papierosów w tym języku, natomiast na co dzień zajmuję się językiem XVI-wiecznym, więc no nie operuję nim biegle w mowie.
On się bardzo różni, ten oryginalny język od tego, który teraz jest?
To nie jest tak. Nahuatl był zawsze bardzo zróżnicowany. Nigdy nie było jakby jednego standardu nahuatl. Natomiast w XVI wieku używano na piśmie formy języka z Doliny Meksyku, z miejsca, gdzie w tej chwili znajduje się miasto Meksyk. I ta forma już nie istnieje. Po prostu miasto Meksyk jest całkowicie zhispanizowane, więc to jest troszeczkę inny język. No i jeszcze mamy te 500 lat różnicy, więc to jest troszeczkę inny język. Ja bez większego problemu jestem w stanie zrozumieć współczesny nahuatl, natomiast pewnie też dlatego, że nigdy nie uczyłem się go z myślą o posługiwaniu się w nim w mowie, no to właśnie moje umiejętności mówienia w tym języku są takie, powiedzmy, ograniczone, ale jakieś są.
No to w takim razie jak się zaczęła historia Azteków? Bo to, co zazwyczaj, tak jak się myśli o Aztekach, to sobie myślimy Montezuma, Cortez, podboje, no ale tam wcześniej coś było. I kiedy w ogóle można już mówić o tym, że Aztekowie istnieją?
Tak. Zacznijmy od tego, że Aztekowie, ta cywilizacja, którą nazywamy Aztekami, jest na tym obszarze dopiero ostatnią, przed przybyciem Europejczyków, z długiego szeregu cywilizacji, które się rozwijały. Ten obszar obejmujący środkowy i południowy Meksyk, Gwatemalę i kilka innych państw Ameryki Środkowej, nazywamy ten obszar Mezoameryką, więc ten obszar mezoamerykański to jest obszar, gdzie niezależnie od innych części świata powstają miasta, powstaje rolnictwo jako sposób jako materialna podstawa bytu, więc Mezoameryka i to się dzieje w drugim tysiącleciu przed naszą erą, więc przez ten długi czas, który dzieli ten okres od przybycia Europejczyków, tam rozwija się bardzo wiele cywilizacji, mówiących też bardzo różnymi językami. Natomiast jeżeli chodzi o środkowy Meksyk, to mamy w pierwszym tysiącleciu naszej ery, mamy taki wspaniały ośrodek miejski Teotihuacan, którego ruiny są bardzo znane, wielka piramida Słońca, piramida Księżyca, pewnie wielu z naszych widzów kojarzy je z obrazków. I prawdopodobnie już wtedy w tym mieście Teotihuacan używano jakiejś wczesnej formy języka nahuatl. Później Teotihuacan jako taki potężny ośrodek podupada. Mamy później różne inne ośrodki na tym obszarze, które przeżywają swoje wzloty i upadki. Takim kolejnym bardzo znanym, bardzo ważnym ośrodkiem jest Tula, która rozwija się już w XII wieku naszej ery. I dopiero po upadku Tuli, kiedy mamy taki okres próżni politycznej na tym obszarze, tam przychodzą z północy różne ludy. Ludy, które mieszkańcy środkowego Meksyku w języku nałat określali słowem Chichimekowie. To jest takie określenie, trochę tak jak grecko-rzymscy barbarzyńcy. Wszyscy, którzy nie byli nami, byli Chichimekami. No więc te ludy, wśród tych ludów chichimeckich był jeden lud, który być może nazywał się Aztekami, a być może nie, ponieważ ci ludzie, których nazywamy Aztekami już w czasach historycznych, nigdy nie używali wobec siebie tej nazwy. To byli zawsze ich mityczni przodkowie. I wśród tych Azteków, którzy napływają do środkowego Meksyku, jest taka grupa, która nazywa się Mexicami. Oni zakładają swoje miasto Mexico albo Tenochtitlan na jeziorze Texcoco, na wyspie na jeziorze Texcoco. Jeziora Texcoco już nie ma, zostało osuszone. I to mieszkańców tego miasta i jego sojuszników, i czasami również ludy podbite przez to miasto i jego sojuszników, nazywamy zazwyczaj Aztekami. I to się dzieje dopiero w XIV wieku naszej ery. Także starożytna cywilizacja Azteków wcale nie była starożytna.
To Mexico to brzmi bardzo jak Mexico, jak Meksyk,
tak? Tak, jak
to...
najbardziej. Nazwa państwa Meksyk pochodzi od Mexików. Język nałat, którym się zajmuje, jest również określany do dzisiaj jako Mexicano. I nazwa Aztekowie na określenie tej cywilizacji przedkolonialnej upowszechniła się w zasadzie dopiero wtedy, kiedy powstało współczesne miasto, państwo Meksyk i kiedy konieczne było ukucie nazwy, która pozwoliłaby na odróżnienie, że nie mówimy o mieszkańcach współczesnego państwa Meksyk, ponieważ wcześniej o mieszkańcach środkowego Meksyku mówiono po prostu Meksykanie.
No to jest w ogóle jakieś dla mnie bardzo niesamowite, bo ja zawsze myślałem, no że tam w tej Ameryce Łacińskiej to byli Majowie i Aztekowie i dziękuję. Jak byłem w Meksyku odwiedzać te osoby z mojej rodziny, byłem w Oaxace, to jest tak bardziej tam na południu. No i tam są też te piramidy na tej takiej górze.
Monte Alban.
O właśnie, Monte Alban. I tam jak czytałem, to tak, taka kultura była, a wcześniej taka, a wcześniej jeszcze taka i tam imperia jakieś różne, wielkie państwa.
Tak, to jest w ogóle obszar, na którym, tak jak mówiłem, przez z górą 3000-lecia przed przybyciem Europejczyków rozwijają się bardzo różne kultury i cały ten obszar pod względem kulturowym przez całe swoje dzieje był w pewien sposób całością, ale również wewnętrznie był bardzo zróżnicowany. Trochę taka sytuacja, jaką mamy w Europie albo na subkontynencie indyjskim, że mamy pewną całość, pewną wspólną cywilizację, ale jednak nigdy nie mieliśmy jakiejś jedności politycznej i zawsze ta kultura była bardzo różna i też bardzo różne języki.
No to jeszcze muszę zadać takie pytanie, które na pewno z twojego punktu widzenia będzie bardzo głupie, ale muszę
Nie
zadać.
Ma głupich pytań.
Czym się różnią Aztekowie od Majów?
Mhm. Jasne. Majowie są grupą językową. Majańska rodzina językowa to jest jedna z wielu rodzin językowych, które są używane na terenie Mezoameryki. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Co najmniej 9 takich większych rodzin językowych. Język nałatl, którym mówili Aztekowie, którym mówią ich potomkowie, należy do rodziny utoazteckiej. To jest rodzina, która w ogóle pochodzi z północnej Ameryki. Jej najbliższymi krewnymi, o których nasi widzowie być może kiedyś słyszeli, są języki Hopi i Comanche. Także to jest zupełnie odległe tutaj, dość odległe pokrewieństwo, też geograficznie odległe, ale to są te nazwy, które większość ludzi jednak kojarzy, chociażby z powieści Harolda Maya. Natomiast Majowie to jest inna rodzina językowa. Do tej rodziny językowej należy bardzo dużo języków używanych przez bardzo wiele grup. Jeden z tych języków jest używany dosyć daleko od pozostałych. To jest język Tenek, język Azteków, który jest używany na wybrzeżu współczesnego meksykańskiego stanu Veracruz. I tutaj nie zaliczamy w związku z tym tej grupy do Majów w takim sensie niejęzykowym, a kulturowym. Natomiast pozostali użytkownicy języków majańskich, chociaż te języki bardzo się od siebie różnią, oni przez te 3,5 tysiąclecia z górą mieszkają cały czas na tym samym obszarze. To jest bardzo duży obszar obejmujący kawałek Hondurasu, Gwatemalę, kawałek Meksyku, przede wszystkim Półwysep Yucatan. I w związku z tym oni przez ten czas jakby wytworzyli taką wspólną kulturę w obrębie tej większej kultury mezoamerykańskiej, ale zdecydowanie od niej odrębną. Dlatego mówimy zdecydowanie odrębną od innych kultur w obrębie na tym obszarze. Dlatego jakby mówimy o kulturze majańskiej, o cywilizacji majańskiej. Majowie nigdy nie mieli swojego imperium. To było zawsze politycznie rozdrobniony obszar. Natomiast tak, czym się różnią od Azteków? To są po prostu inni, to jest po prostu inny lud. To są po prostu inni ludzie, mówiący innym językiem, mający inną kulturę, aczkolwiek mającą też wspólne cechy pewne.
A bo wspomniałeś właśnie o tych językach Hop i Comanche, tak? To też mnie zawsze ciekawiło, jak myślimy o rdzennych Amerykanach, to albo o tych właśnie takich ludach, które takie kultury bardziej złożone zbudowały, albo o tych Indianach z Karola Maya. Czy oni mieli jakiś kontakt ze sobą, wiedzieli o swoim istnieniu?
To jest bardzo ciekawe pytanie. To znaczy, nie do końca jest jasne, jak daleko rozciągał się horyzont geograficzny Mezoamerykanów na północ, ponieważ wszystko, co było na północ od nich, to byli Chichimekowie. I oni nie bardzo robili rozróżnienia między tymi grupami. Wiadomo, że w XIX wieku, kiedy Comanche osiągają jakby apogeum swojej potęgi w Ameryce Północnej, rajdy łupieszcze Comanche'ów docierały aż do środkowego Meksyku, do stanu Puebla. Więc nie jest wykluczone, no mieli już wtedy konie, wcześniej nie mieli koni, ale nie jest wykluczone, że jakiś kontakt był. Natomiast nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Natomiast z całą pewnością, jeżeli chodzi o kontakt bezpośredni, natomiast z całą pewnością kultura mezoamerykańska pośrednio wywierała bardzo duży wpływ na kultury Ameryki Północnej, chociażby pod tym względem, że płody rolne, które były podstawą wyżywienia w Ameryce Północnej również, jak kukurydza, dynia czy fasola, zostały udomowione w Mezoameryce właśnie, więc...
Bo wspomniałeś o tym, że Majowie nie stworzyli imperium, a Aztekowie stworzyli, ale czy to było takie imperium jak rzymskie, scentralizowane, jedno państwo z jednym cesarzem, czy też nie? Bo no, moje pytanie sugeruje, że chyba nie, tak?
Tak. Ja często, kiedy używam tego słowa imperium w odniesieniu do imperium Azteków, to robię takie scarecrows. Albo po prostu, kiedy robię to na piśmie, używam cudzysłowu, ponieważ rzeczywiście to była dosyć luźna struktura, co zresztą miało ogromne znaczenie później w procesie europejskiej kolonizacji, w początkach europejskiej kolonizacji. W całej Mezoameryce przez całą jej historię podstawową jednostką społeczno-polityczną było takie lokalne, nieduże państwo, można powiedzieć państwo miasto, chociaż to nie jest do końca właściwe określenie. W Nahuatl taki byt nazywa się Altepetl i taki Altepetl mógł zostać podbity przez inny Altepetl i wtedy płacił mu trybut, ale tyle. Zachowywał swoją wewnętrzną autonomię i tak mogło być w nieskończoność. To znaczy najsilniejszy Altepetl mógł zostać podbity przez jeszcze jeden i tak było. Po prostu tak się działo. I w XV i w początkach XVI wieku tak się złożyło, że bardzo rozległe obszary Mezoameryki, aczkolwiek niecała Mezoameryka, bardzo rozległe jej obszary były właśnie w taki pośredni czy bezpośredni sposób podporządkowane temu miastu Tenochtitlan, temu Altepetlowi Tenochtitlan i jego dwóm sojusznikom, Texcoco i Tlacopan, które wspólnie, chociaż nie do końca równorzędnie, zarządzały tą strukturą i czerpały z niej trybut. Więc w zasadzie no nie była to struktura taka, jaką rozumiemy zazwyczaj, kiedy używamy słowa imperium. To była raczej dosyć luźna drabina zależności trybutarnych, politycznych, gdzie ten Ocztitlan znajdował się na szczycie, ale i kontrola, którą sprawował nad podległymi sobie ośrodkami politycznymi, była dosyć ograniczona.
Wspomniałeś o tym podbiciu przez Europejczyków, to aż wezmę łyk wody przed tym pytaniem, które w tym momencie musi paść. Śmieję się, bo domyślam się, że jak się rozmawia o Aztekach z kimś, kto nie jest specjalistą, to to pytanie pada. Jak się ci Europejczycy pojawili, tacy biali, to czy oni byli brani za bogów rzeczywiście?
To jest bardzo ciekawe pytanie i nie da się na nie odpowiedzieć w zasadzie tak albo nie, ponieważ tutaj odpowiedź opiera się na wyjaśnieniu różnic w koncepcjach religijnych między Mezoameryką i Europą. W pewnym sensie mieszkańcy Mezoameryki nie mogli brać Europejczyków za bogów, chociażby dlatego, że nie mieli takiej koncepcji jak Bóg, ponieważ Bóg jest jakąś koncepcją zanurzoną w kulturze europejskiej. Najbliższym słowem, które odpowiada temu europejskiemu pojęciu w języku nahuatl jest teotl. Słowo teotl tłumaczy się jako Bóg, bo nie ma dla niego lepszego tłumaczenia, ale teotl ma znacznie szersze znaczenie. Teotl to jest każda istota, która nie należy do sfery takiej zwykłej, ziemskiej, nie jest człowiekiem, zwierzęciem, czyli wszystkie demony, duchy, potężni bogowie, oczywiście również, ale również wszystkie bóstwa niższego rzędu, bóstwa lokalne, wszystkie dziwne stworzenia, które piszczą w trawie i odpowiadają za różne drobne zjawiska naturalne i nawet również nie ma sprzeczności między byciem teotl i byciem człowiekiem. To znaczy, po pierwsze, każdy człowiek może stać się teotl, ponieważ zmarli są te teo. Te teo to jest liczba mnoga od teotl. W rzeczy samej jedno ze słów w języku nahuatl znaczące umrzeć to jest teoti, stać się teotlem, stać się bóstwem czy duchem. Jak również niektórzy żywi ludzie, na przykład władcy czy osoby uczestniczące w pewnych rytuałach, w pewnych funkcjach, czy chociażby niektórzy ci mityczni chichimeccy przodkowie również należeli do kategorii teteo. Więc kiedy Europejczycy przybyli do Mezoameryki, to właściwie nie było wątpliwości, że oni są teteo, ponieważ oni rzeczywiście przybyli spoza świata. Tak? Horyzont geograficzny Mezoamerykanów nie wykraczał bardzo daleko w ocean. To nie była cywilizacja, która miałaby jakieś bardzo duże doświadczenie w żegludze pełnomorskiej. Przy brzegu owszem, ale... No więc Europejczycy przybyli z nieba, zza horyzontu, z nieba, które łączy się z morzem. Tak? Morze w nahuatl to jest Iluikaatl, niebiańska woda. Więc oczywiście byli przybyszami ze światów, byli przybyszami spoza takiej codziennej rzeczywistości, więc oczywiście byli teteo. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że Motecuhzoma, władca Tenochtitlanu w owym czasie, podszedł do kwestii ustalenia tożsamości Hiszpanów w bardzo metodyczny sposób, poddając im kilku testom, między innymi przekazując im w darze stroje różnych bogów, jak również podając im w pewnym, nie robił tego osobiście przez wysłanników, to było jeszcze zanim się spotkali, jak również podając im jedzenie bogów, którym jest oczywiście ludzka krew. No i oczywiście Hiszpanie nie byli zainteresowani tym jedzeniem, co w zasadzie jakkolwiek całkowicie zburzyły jakiekolwiek wątpliwości, czy oni są tymi wielkimi bogami. Tak? Natomiast nie zmienia to faktu, że mogli być w jakimś sensie wciąż postrzegani jako teteo.
A powiedz mi, czy taka jakaś moja świtająca mi z tyłu głowy wiedza, która pewnie nie jest wiedzą, tylko plotką, ale to może mi po prostu wyprostujesz, że Aztekowie w sumie Bo tak się często mówi z europejskiego punktu widzenia, że przyszli ci Europejczycy, tacy byli wspaniali, wystraszyli tą bronią i zrobili takie mega wrażenie. A gdzieś, wydaje mi się, że kiedyś czytałem, że oni, że w sumie Aztykowie sobie pomyśleli, że ci Europejczycy coś śmierdzą, nie myją się, jacyś są dziwni i wcale nie są tacy silni i wspaniali. Czy nie było tak?
Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o jakby tę popularną wizję, że przybyła ta garstka Europejczyków i podbiła całe to imperium, to rzeczywiście jest to eurocentryczny mit. Ponieważ ja nawet dosyć niechętnie ostatnimi czasy mówię o hiszpańskim podboju Meksyku, bo uważam, że czy konkwiście Meksyku, uważam, że to jest termin, który trochę właśnie nie oddaje sprawiedliwości temu, co rzeczywiście miało tam miejsce. Jak już wspominałem, to tak zwane Imperium Azteków było bardzo luźną strukturą, gdzie kontrola Tenochtitlanu i jego sojuszników nad tymi poszczególnymi lokalnymi ośrodkami była bardzo, bardzo ograniczona. I Cortés, który dowodził wyprawą, która w końcu doprowadziła do wcielenia środkowego Meksyku do rodzącego się Imperium Hiszpańskiego, Cortés dość szybko zdał sobie z tego sprawę i postanowił wykorzystać to dla swoich własnych celów. Natomiast różni lokalni władcy, i mam na myśli nie tylko władców jakichś małych miejscowości, które nie miały jakiegoś takiego większego znaczenia militarnego, ale również bardzo liczące się siły polityczne w obrębie Imperium Azteckiego, które z jakiegoś powodu nie miały bardzo dobrych stosunków akurat z Tenochtitlanem i jego władcą Moctezumą, również dostrzegły w Hiszpanach bardzo szybko jakąś szansę, w przybyciu Hiszpanów dostrzegły jakąś szansę na zmianę tego porządku politycznego na swoją korzyść. Czasem lubię myśleć o tym procesie jako o takiej grze, która dzieje się na jakiejś planszy, każdy gra na siebie i nagle przychodzi jakiś nowy gracz, pojawia się jakiś nowy gracz i on nie jest jakoś bardzo potężny, ale jego przybycie sprawia, że trochę zmieniają się reguły gry i trochę zmieniają się stosunki między poszczególnymi graczami. Najważniejszym zresztą sojusznikiem Cortesa był Altepetl Tlaxcalan, obecnie miasto i stan Tlaxcala, który w ogóle nie był częścią państwa Azteków, tego Imperium Azteków tak zwanego. Więc kiedy działo się to, o czym często mówimy, że Hiszpanie zdobywali ten Tenochtitlan, to tak naprawdę tych Hiszpanów tam była garstka. Natomiast jeśli chodzi o siły, to myślę, że siły, którymi dysponowali Hiszpanie, mogły być co najmniej porównywalne z tymi, którymi dysponowali Aztekowie, a może nawet Hiszpanie mieli przewagę liczebną. Dlaczego? Dlatego, że razem z nimi po ich stronie walczyły tysiące, dziesiątki tysięcy rdzennych mieszkańców Mezoameryki.
No bo tych Hiszpanów to tam było bardzo mało, nie? Tak szokująco mało.
Tak, na początku to było kilkuset ludzi, potem tam się doszło w takich ciekawych okolicznościach do połączenia z inną ekspedycją, która zresztą miała na celu pojmanie Cortesa jako buntownika i tam ich było chyba trochę ponad 1000, ale to, no to absolutnie nie do porównania z tym, jaką siłą dysponował nawet sam Tenochtitlan, który był bardzo dużym miastem. Właśnie, odpowiadając na drugie pytanie, myślę, że jeżeli chodzi o kwestię higieny osobistej, to rzeczywiście nie może być wielkich wątpliwości, że Aztekowie stali pod tym względem wyżej od Europejczyków. I zresztą nie tylko higieny osobistej, ale też jakby higieny miast. W ogóle Tenochtitlan było bardzo dużym miastem, porównywalnym z największymi miastami Europy w tym czasie, na pewno większym niż jakiekolwiek miasto w Hiszpanii. I było również miastem, o czym piszą źródła jednoznacznie, bardzo czystym, zwłaszcza w porównaniu z europejskimi miastami, też bardzo planowo, porządnie zbudowanym na planie szachownicy, z bardzo jasno wyznaczonymi, równo wyznaczonymi ulicami.
Ale z jakiegoś, tak staram się zadać to pytanie w jakiś taki sposób nieeuropocentryczny, ale nie wiem, czy umiem. No bo jak rozumiem, te różne ludy się przyłączyły, tak, czy te organizacje się przyłączyły do Europejczyków i tam pokonali tych Azteków, no ale jednak pod przywództwem Europejczyków. Jak to się stało, że Europejczycy byli tymi przywódcami?
Myślę, że wielu z tych przywódców, którzy wchodzili w różne sojusze z Hiszpanami, nawet zdawało sobie sprawę z tego, że to nie są równe sojusze, że oni w jakiś sposób przyjmują relacje podległości wobec króla Hiszpanii. Natomiast to niekoniecznie oznaczało dla nich jakiś bardzo silny argument przeciwko zawarciu takiego sojuszu, ponieważ oczywiście alternatywą było pozostawanie dalej w podległości wobec Tenochtitlanu, której no co im nie odpowiadało. Gdyby im odpowiadało, to by nie sprzymierzali się z Hiszpanami. W przypadku Tlaxcali, która nie była częścią Imperium Azteckiego, a która odegrała tutaj największą rolę, bo to był naprawdę dosyć potężny organizm państwowy, to w ogóle taka sytuacja podległości wobec odległego króla Hiszpanii była o tyle mało problematyczna, że alternatywą był prawdopodobnie koniec końców podbój przez Imperium Azteków, a w każdym razie trwanie dalej w stanie oblężenia, ponieważ Tlaxcala była ze wszystkich stron już otoczona przez ziemie podległe Tenochtitlanowi i jego sojusznikom, i to, jak łatwo sobie wyobrazić, to nie była korzystna sytuacja pod względem politycznym. Natomiast myślę, że nikt z mieszkańców Mezoameryki nie mógł przewidzieć, że władza króla Hiszpanii nie będzie ograniczała się do pobierania trybutu, ponieważ to było normą przyjętą w świecie mezoamerykańskim, i że jakieś formy bardziej bezpośredniego sprawowania władzy przez Hiszpanów będą tutaj również wchodziły w grę. Kiedy Hiszpanie razem ze swoimi sojusznikami już zdobyli ten Tenochtitlan, to trochę z automatu przejęli też kontrolę nad tymi wszystkimi ośrodkami, które nie sprzymierzyły się z nimi wcześniej i nie zbuntowały się w związku z tym przeciwko Tenochtitlanowi. To znaczy po prostu przejęli, jakby ten, kto podbije hegemona, jest nowym hegemonem, więc tutaj jakby część po prostu w ten sposób. Pewne ośrodki, ale raczej na pograniczach, raczej na peryferiach imperium, rzeczywiście wykorzystały ten okres chaosu na próbę uniezależnienia się, ale one zostały dość szybko spacyfikowane, podbite zbrojnie przez Hiszpanów i Tlaxcalteków działających wspólnie. Natomiast później tak naprawdę wydaje mi się, że Hiszpanie po prostu działali metodą faktów dokonanych. I że zwłaszcza jeżeli chodzi o chrystianizację, która była jakby takim pierwszą poważną ingerencją w życie mieszkańców środkowego Meksyku, po prostu No właśnie po prostu działali metodą faktów dokonanych, no i też znanym i sprawdzonym sposobem dzieli i rządź, to znaczy cały czas mamy w tym okresie podboju, w ciągu tych dwóch lat, kiedy między przybyciem Corteza do Mezoameryki a upadkiem Tenochtitlanu, mamy ten podział na sojuszników Hiszpanów i niesojuszników Hiszpanów, ale ten podział nie traci na znaczeniu po zdobyciu Tenochtitlanu, to znaczy te ludy, które sprzymierzały się z Hiszpanami, które współpracowały z nimi, również miały w związku z tym pewne przywileje, w związku z tym również miały pewien interes w budowaniu i utrzymywaniu tego kolonialnego porządku, co nie znaczy, że same również nie były w obrębie tego kolonialnego porządku w tym samym czasie, a już zwłaszcza nieco później, kiedy ten status zaczął się zrównywać, że nie były również wyzyskiwane.
A jaką rolę, bo też się często o tym mówi, że dużą rolę w tym podboju i wygnięciu w bardzo dużym stopniu tych ludów miały choroby przywleczone przez Europejczyków, tak? To jest prawda.
Tak, to jest prawda. Nie można bagatelizować przemocy i skali przemocy, która miała miejsce zwłaszcza w pierwszych latach po tym podboju Meksyku. Oczywiście mamy do czynienia z przemocą i wyzyskiem, zwłaszcza z przybierającym formę wyzysku przez niewolniczą pracę albo na miejscu, albo porywania ludzi i transportowania ich i sprzedawania jako niewolników w innych miejscach i oczywiście bardzo krwawego rozprawiania się z wszystkimi objawami oporu. Absolutnie nie należy bagatelizować skali tej przemocy, natomiast nigdy nie było intencją Hiszpanów dokonanie ludobójstwa ludności rdzennej w Mezoameryce, ponieważ oni nie chcieli pustej ziemi, oni chcieli poddanych, którzy będą pracować na nich i płacić im trybut. Więc nie było jakby nigdy planowych prób wymordowania tej populacji. Natomiast rzeczywiście populacja Meksyku, populacja Mezoameryki w ciągu XVI wieku spada drastycznie, według niektórych szacunków nawet o 90%. Są pewne przesłanki, żeby sądzić, że te szacunki, najwyższe szacunki są troszeczkę przesadzone, ale na pewno mówimy o znacznym zmniejszeniu liczby ludności. I tutaj do pewnego stopnia na pewno odpowiedzialny jest chaos i przemoc związana z podbojem, ale na pewno też w bardzo dużej mierze są to choroby. Choroby, które sprowadzili Europejczycy, a których w Ameryce wcześniej nie było. To są przede wszystkim choroby pochodzenia odzwierzęcego, jak grypa, ospa, zarówno ospa wieczna, jak i ospa prawdziwa. To są choroby, których po prostu w Amerykach nie było, bo tam nie było tylu zwierząt hodowlanych, co w Eurazji.
Mnie ciekawi jedna rzecz, ale to pewnie nie jest pytanie do ciebie, tylko do jakiegoś epidemiologa. Dlaczego to ludy Mezoameryki zaraziły się od Europejczyków, a nie Europejczycy od tamtych? No tam też musiały być jakieś, ale to jest pewnie pytanie do kogoś, kto się na tym zna. Czy ty też masz odpowiedź?
Tak, być może ktoś inny mógłby udzielić na to lepsze i bardziej szczegółowe odpowiedzi. Natomiast na ile się w tym orientuję, to rzeczywiście ten przekaz patogenów był nierówny właśnie dlatego, że w Ameryce było bardzo mało zwierząt hodowlanych, bardzo mało gatunków zwierząt udomowiono w Amerykach, a większość chorób epidemicznych to są właśnie choroby pochodzenia odzwierzęcego. W związku z tym w Amerykach rzeczywiście istniały oczywiście różne choroby. Przed przybyciem Europejczyków ludzie chorowali i były to nawet również choroby zakaźne, natomiast nie choroby epidemiczne.
A jak to było u Azteków z medycyną? Czy mieli coś więcej niż czary? Czy mieli jakąś naukę medyczną?
To zapewne zależy od tego, jak zdefiniujemy naukę. Myślę, że w XVI wieku nie możemy mówić o nauce medycznej nawet w Europie. To jest, przypominam, czas, kiedy podstawowym środkiem medycznym jest w Europie jest upuszczanie krwi, a teoretyczną podstawą medycyny jest wciąż starożytna koncepcja czterech humorów, które muszą być zachowane w równowadze. Natomiast praktyki medyczne mezoamerykańskie pod tym względem z całą pewnością nie stały niżej od praktyk europejskich, jeśli chodzi o skuteczność. Mamy pewne przesłanki, żeby sądzić, że w niektórych aspektach, zwłaszcza pewnych, powiedzmy, takich protochirurgicznych zabiegach, wręcz Mezoamerykanie mieli większe możliwości niż Europejczycy. Tutaj trudno powiedzieć. Więc trudno powiedzieć, że mieli naukę medyczną, natomiast zdecydowanie nie mieli tylko czarów. Zdecydowanie mieli różne środki, zarówno właśnie takie chirurgiczne, jak i różne środki farmakologiczne pochodzenia naturalnego. Do dzisiaj zresztą Meksyk jest jednym z obszarów, gdzie jest rdzenna ludność zna i używa bardzo dużo roślin leczniczych i czasem te rośliny lecznicze, użycie tych roślin leczniczych wciąż jeszcze bywa odkrywane przez naukową medycynę, w tym sensie, że nowe leki bywają patentowane, co zresztą też jest problematyczne pod względem praw intelektualnych, właśnie oparte na lekach roślinnych używanych od tysiącleci w Mezoameryce.
Wspomniałeś o tym, że być może jakieś tam chirurgiczne operacje, to otworzyć człowieka, to oni sobie lubili, ale to jeszcze zapytam. bo ciekawi mnie właśnie taki aspekt tego, o czym mówiłeś, tego bycia dalej, albo być doganiania Europy, albo bycia już bardziej zaawansowanym, mniej zaawansowanym. Takie aspekty technologiczne. No słucham.
Właśnie trochę chciałbym przestrzec przed takim stawianiem sprawy, tym bardziej zaawansowanym, mniej zaawansowanym. To może jeszcze troszeczkę ma sens, kiedy mówimy o bardzo prostych rzeczach, typu jakaś konkretna technologia, natomiast kiedy mówimy o bardziej złożonych, zwłaszcza społecznych czy kulturowych aspektach, to trochę trudno jest porównywać między sobą kultury, prawda, bo w zasadzie brakuje nam tej trzeciej rzeczy, do której moglibyśmy porównywać, prawda.
A czy to prawda, że oni nie znali koła?
To nie jest prawda. To nie jest prawda, natomiast jest prawdą, że nie używali koła. Zachowały się, zostały znalezione przez archeologów zabawki mezoamerykańskie, pochodzące z czasów przed przybyciem Europejczyków, które wykorzystują koła. To są zwierzątka, które są na kółkach. Natomiast to było jedyne użycie koła, które znano w Ameryce.
To dlaczego? To były zbyt duże tereny i po prostu nie transportowali tak? Czy mieli inne metody? Jak?
Nie było zwierząt pociągowych.
Aha, no tak. No nie było koni. No,
nie było konia, nie było do czego zaprząc tego wózka.
A niewolników mieli?
Mieli. Znaczy status grupy, którą zazwyczaj tłumaczy się jako niewolników w społeczeństwie azteckim, Tlacohtin, był troszeczkę inny niż w Europie, powiedzmy, starożytnej, w starożytnej Grecji, czy Rzymie, czy w niewolnictwie, które rozwija się już w epoce kolonialnej, w koloniach europejskich w Ameryce. Więc niektórzy czasami protestują przeciwko tłumaczeniu tego słowa tlacohtin jako niewolnicy, ale przyjęło się jednak tak tłumaczyć, więc była grupa ludzi, którzy nie mieli wolności osobistej, którzy pracowali pracowali na innych ludzi. Natomiast Lakochtin również w przeciwieństwie do takich klasycznych niewolników mieli pewne prawa, mogli posiadać własny majątek, mogli się sami wykupić, jeżeli zgromadzili własny majątek. I status Tlakotli nie był dziedziczny, więc dzieci niewolnicy były wolnymi ludźmi. Więc tutaj mam duże różnice w porównaniu do europejskiego niewolnictwa.
Jeszcze jest taka druga grupa społeczna, która często ma gorzej niż inne, czyli kobiety. Jak to było z rolą kobiet w tych społecznościach?
Na pewno nie można tu mówić o równouprawnieniu płci. To było społeczeństwo, gdzie płcie miały swoje ściśle określone role i to nierównorzędne. Niewątpliwie mężczyźni byli tą bardziej uprzywilejowaną płcią, ale w tej sferze kobiecej, do tej sfery kobiecej również należało wiele aktywności, które dawały kobietom pewne znaczenie, pewną rolę, pewną dozę samodzielności. Bardzo duża część aktywności ekonomicznej należała do tej sfery kobiecej, więc nie było to społeczeństwo tak całkowicie patriarchalne, gdzie kobieta jest jakby pozbawiona praw i jest tylko czymś w rodzaju własności męża. Natomiast te role nie były równe, ale no tak jak mówię, kobieta miała również swoje sposoby na jakby no zdobycie jakiegoś wpływu w tym społeczeństwie. Do zadań kobiety należało między innymi na przykład tkanie tkanin, co może wydawać się mało znaczące, tak? Tylko że tkaniny były środkiem płatniczym. Kobiety dosłownie robiły pieniądze.
To jak to tkaniny były środkiem? Zawsze się mówi, że dwie rzeczy można przeczytać, jak się przeczyta taki artykuł. Uwaga, Aztekowie, 7 ciekawostek! Mm-hmm. To będzie albo taka informacja, że nie mieli pieniędzy, albo że płacili kakaokiem.
Tak, kakao było taką monetą zdawkową, natomiast większe transakcje uiszczano w tkaninach.
Czyli płaciło się tam tkaninę i 7 ziaren kakao, tak?
No tak, w uproszczeniu, pół żartem można tak powiedzieć.
Okej, no to w sumie to dokładnie tak samo jak u nas, nie? W sensie, że ta większa złoty i grosz.
Tak, tak, nawiasem mówiąc, polskie słowo płacić pochodzi od płatu tkaniny, ponieważ w Słowianie również używali tkanin jako środka płatniczego.
Ciekawe swoją drogą, czy grosz ma coś wspólnego z groch? Nie, chyba nie, bo to z niemieckiego jest.
Z czym?
Z groch, grosz nie. Z grochem. Nie, to chyba z niemieckiego jest, prawda? Tak. No trudno, takiej pięknej analogii.
Przyznam się, że jestem też polonistą, w sensie, zanim zacząłem się zajmować Aztekami, to skończyłem polonistykę.
Tak, tak.
Stąd tutaj moje odpowiem taka pewność siebie przy tych odpowiedziach.
Tak, tak, to wiem, że też w sumie moglibyśmy o polskim porozmawiać. Dobra, ale w takim razie jeszcze się zastanawiam, skoro tak mówimy o tych różnicach w roli kobiet i mężczyzn, czy były jakkolwiek zauważane istnienie osób LGBT?
Nie mam na ten temat żadnej wiedzy, muszę przyznać. Wiem, że źródła przedstawiają bardzo różne takie zdawkowe informacje, ale to są źródła chrześcijańskie, to są źródła już z czasów kolonialnych, które w oczywisty sposób miały zawsze no, pewien ukryty interes, zarówno kiedy mowa o osobach LGBT, jak wtedy, kiedy mowa o rdzennej ludności pogańskiej, ta, która została podbita i schrystianizowana, więc tutaj trudno mi coś pewnego powiedzieć. Wiem, że były badania prowadzone na ten temat, ale muszę przyznać, że nie jestem z nimi na bieżąco.
No, kojarzę, że teraz w Meksyku jest jakaś ludność, też właśnie w tym stanie Oaxaca, ja ich tam nie poznałem, ale potem przeczytałem, że tam jest trzecia płeć taka, właśnie chyba to jest traktowane jako trzecia płeć, tylko że to się chyba przeznacza dzieci do tej trzeciej płci. Już nie pamiętam, trzeba sobie doczytać.
Nie mam pojęcia.
No, ale nie wiem, czy to jest, czy to pochodzi z tamtych czasów, czy to jest jakiś...
Najprawdopodobniej tak, no niemożliwe, że to był wpływ kultury kolonialnej hiszpańskiej, no bo po prostu.
No tak.
Więc, ale tak jak mówię, no nic na ten temat nie wiem.
Bo jeszcze chciałbym się troszkę do tych niewolników cofnąć i pójść wyżej, bo nie dopytałem o to, jak tam w ogóle wyglądały klasy społeczne, tak jak w Europie, czy inaczej?
To nie jest tak, że my to na 100% wiemy, no bo oczywiście źródła, które mamy, to są źródła pisane już w czasach kolonialnych, one mają tendencję do patrzenia na te stosunki społeczne troszeczkę przez pryzmat europejskich wzorców, ale na pewno było to społeczeństwo, gdzie społeczeństwo bardzo zróżnicowane pod względem statusu. Możemy sobie wyobrazić jako taką piramidę. Na szczycie tej piramidy będzie grupa wielkich panów, tektin. Niżej będzie szlachta, pipiltin. Pod nimi na samym dole duża grupa, największa grupa no, zwykłych, prostych ludzi, masewaltin, poddanych czy plebejuszy, no i tam gdzieś jeszcze na samym dnie niewolnicy, chociaż ich nigdy nie było dużo. Władca oczywiście należał do tej najwyższej grupy, władca był jednym z tetektin i troszeczkę... pierwszym wśród równych. Może nie do końca równych, ale jakby no zdecydowanie wywodził się z tej najwyższej klasy społecznej, a nie był osobną klasą jakby sam w sobie. Nie wiem, czy to jest
tak.
Przejrzyste to, co
tak, nie, jak najbardziej. A te piramidy, czy to były grobowce królów?
Nie,
czy to były domy królów? Co to były
te
piramidy?
To były świątynie. To znaczy, to nie jest tak, że nie grzebano ludzi w piramidach. Znajdowano pochówki. Zdecydowanie nie mieszkano w piramidach, natomiast grzebano ludzi w piramidach, ale podstawową funkcją piramid były i podstawową funkcją piramidy jest bycie podstawą świątyni. To znaczy na szczycie piramidy znajduje się sanktuarium bóstwa, gdzie odprawiane były rytuały, składane ofiary, gdzie bóstwo mieszkało również w takim sanktuarium.
Czyli tam w środku nic nie było, nie tak jak w Egipcie, że tam jest komora jakaś, raczej to jest po prostu góra uformowana.
W środku, poza tym, że tak, zdarzają się też komory grobowe, zdarzają się pochówki, ale tam w środku przede wszystkim znajdują się poprzednie piramidy, bo te piramidy budowano warstwami. Jak chciano powiększyć piramidę, to nikt nie zadawał sobie trudu burzenia poprzedniej, tylko po prostu zabudowywano ją. W środku miasta Meksyk znajdują się odkryte ruiny fundamentów wielkiej świątyni Tenochtitlanu, Teocalli. No właśnie bardzo ładnie można zobaczyć, jak te, bo to jest tylko, nie wiem, może pół metra nad ziemią? Nie wiem. Nie mam linijki w oczach, ale w każdym razie te różne warstwy są bardzo ładnie widoczne.
No, jak byłem w tym Monte Alban, tam koło Oaxaki, to tam można wejść i zejść. To jest strasznie strome, to wcale nie są schodki.
Strasznie. Nie zastanawiałem się, jak oni tam wchodzili.
No, to tam zwłaszcza schodzenie, to jest przerażające, bo tam tak łatwo z tego spaść.
Tak, też tak to wspominam.
Ale chyba też nie o to chodziło, żeby stamtąd łatwo spadać?
No na pewno, nie wiem czy spadać, ale być zrzucanym, to na pewno było istotnym czynnikiem, ponieważ ciała ofiar po złożeniu w ofierze zrzucano z piramidy, więc to na pewno była jakaś funkcja tych schodów również.
Po co oni składali i komu składali te ofiary z ludzi?
Ofiary z ludzi składano bogom, oczywiście. Nie tylko z ludzi. Składano również w ofierze płody rolne, różne przedmioty i zwierzęta. Po co składano? Pewnie dlatego, że jest to najcenniejsza rzecz, którą można złożyć w ofierze, prawda? Oczywiście każda ofiara jest w jakiś sposób... W świecie mezoamerykańskim jest w jakiś sposób jej celem jest jakby zasilenie tego bóstwa, nakarmienie go, więc w pewnym sensie po to, żeby nakarmić bóstwo, ale tak jak mówię, nie tylko ludzi składano w ofierze. Zresztą również ofiary z ludzkiego ciała, zabijanie innych ludzi nie było jedyną formą składania takich ofiar. To znaczy bardzo ważną częścią mezoamerykańskiego rytuału były również ofiary z własnej krwi, z własnego ciała, polegające na rytualnym samookaleczeniu, upuszczaniu krwi. Tak.
Teraz sobie pomyślałem, nigdy wcześniej o tym nie pomyślałem, że zastanawiałem się, czy ci kapłani lubili ofiary z ludzi, bo jak się zostawi w świątyni jedzenie albo pieniądze, no to musi zniknąć, bo Bóg to wziął, no wiadomo, kto to bierze tak naprawdę. A jak dasz ofiarę z człowieka, no to co z tym zrobisz tak naprawdę? Tak, to taka mi refleksja przyszła, czy oni to lubili tak naprawdę.
Trudno powiedzieć. Żadne źródła na ten temat się nie zachowały.
I ten sposób składania tych ofiar z ludzi to jest to, co się też na filmach widzi, że tam serce wyjmowane i one bije jeszcze i się potem tą krew wylewa i zrzuca tego człowieka martwego? Tak to wyglądało?
Tak, kardioktomia, czyli wyrwanie serca, jest jedną z metod składania ofiar, które praktykowano w Mezoameryce, natomiast nie jedyną. Składano ofiary również przez dekapitację, czy ścięcie głowy, przez... Bardzo takim ciekawym, malowniczym na pewno, w jakiś makabryczny sposób, sposobem składania ofiary z ludzi było coś, co się zwało ofiarą gladiatorską, które polegało na walce między jeńcem a wojownikiem, z tym, że jeniec był przywiązany do takiego specjalnego rodzaju kamienia ofiarnego, i nie miał prawdziwej broni, miał tylko pałkę tam z piórami, natomiast wojownik był, no, był swobodny i miał prawdziwą broń, no więc jakby wynik walki był przesądzony. Natomiast to też był jeden ze sposobów składania ofiary.
A skąd brano ludzi na te ofiary?
To byli w większości jeńcy wojenni.
To się domyślam, że to w ogóle mogła być motywacja do wojny, żeby zdobyć takie ofiary, nie? Czy niekoniecznie?
To jest bardzo, bardzo ciekawa dyskusja, która się toczy wśród historyków, antropologów. Jakby co było pierwsze, jajko czy kura, tak? To znaczy, do jakiego stopnia rzeczywiście religia była tutaj motywacją do podbojów, a do jakiego stopnia była jakimś... jednym ze środków politycznej dominacji. Ja muszę przyznać, że skłaniam się raczej do drugiego poglądu, to znaczy skłaniam się raczej do poglądu takiego bardziej materialistycznego, że jednak w podboju i w podbijaniu innych państw, innych ludów zazwyczaj chodzi o pieniądze i władzę. Natomiast na pewno to rozgraniczenie religii i polityki w Mezoameryce nie było łatwe, zresztą podobnie jak w Europie w tamtych czasach wciąż jeszcze nie było łatwe, prawda?
No tak, to chyba jakoś wiek później Machiavelli to tam rozgraniczył, więc faktycznie... tak. A ilu było tych jeńców?
Bo Machiavelli to chyba nawet w tym samym czasie mniej więcej, albo nawet chwilę wcześniej. Pytanie jakby, na ile się przejmowano?
No przynajmniej on to wymyślił, tak? Ale...
No w każdym razie wojny religijne mieliśmy jeszcze i w XVII
no,
wieku.
No tak. Ale ilu tych jeńców było? Tych ofiar tak naprawdę?
Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Szacunki są bardzo, bardzo różne. Bardzo często cytowane są bardzo duże liczby. Bodajże 80 tysięcy ludzi miało zostać złożonych w ofierze w czasie rededykacji Wielkiej Piramidy w Tenochtitlanie, Huehuetocalli, w XV wieku. Przy czym te wielkie liczby są całkowicie fantastyczne. To znaczy,
to byłoby logistycznie i czysto fizycznie nie do wykonania. 80, zabicie 80 tysięcy ludzi w ciągu tam kilku dni. Największy pochówek ofiarny, który rzeczywiście odkryliśmy, który odkryli archeolodzy w Mezoameryce, jeżeli dobrze pamiętam, to było około 200 osób. No więc wiadomo, trudno powiedzieć, na ile to jest reprezentatywne, tak, bardzo, bardzo dużo jeszcze na pewno takich pochówków ofiarnych, których nie odkopaliśmy, no ale jakby największy, który znamy do dzisiaj, to było nie 80 tysięcy ludzi, tylko jednak 200.
Też dużo, no ale jednak...
Też dużo, ale tak.
Jednak troszkę mniej. Zawsze się zastanawiam, jak się, nie wiem, mieszkało gdzieś w jakimś pobliżu świątyni. I, nie wiem, no na pewno ludzie tam krzyczeli i nie było tam przyjemnie, jak to tam po prostu tak psychologicznie działało.
To jest też coś, nad czym się zastanawiam często, to znaczy w jaki sposób sami powiedzmy Aztekowie postrzegali te rytuały, które no nam się wydają makabryczne, ale wskutek braku źródeł tak naprawdę myślę, że nie jesteśmy w stanie tego po prostu stwierdzić.
W sumie teraz mi przyszła do głowy analogia, że dla kogoś zupełnie spoza kultury europejskiej pomysł, że w świątyniach jest nagi człowiek umęczony, przybity do narzędzia śmierci i tortur, który leży martwy, no to też jakieś takie makabryczne. A dla nas to jest taka rzecz, że sobie babcia w pokoju powiesi.
To też jest analogia, która mi przychodziła do głowy. Poza tym proszę też pamiętać, że w czasach, o których mówimy w Europie, no, publiczne egzekucje były na przykład bardzo powszechną rozrywką, na którą przychodziły całe rodziny z dziećmi, tak, żeby zobaczyć, jak tam kogoś wieszają czy wbijają na pal, więc to myślę, że, no, że te wrażliwości po prostu są bardzo, bardzo różne, zależnie od kultury, epoki.
To prawda, ale tak się jeszcze zastanawiam a propos tej religii, czy oni też tworzyli sztukę?
Tak.
Literaturę?
Tak.
Mieli alfabet, który był czymś więcej niż rysunkami?
A to jest bardzo ciekawe pytanie. Jeżeli chodzi o pismo, to w Ameryce, w Mezoameryce, pismo, tak jak rozumiemy je, pismo fonetyczne, istniało. Natomiast tylko na niektórych obszarach, przede wszystkim na obszarze majańskim, rzeczywiście wykorzystywano go systematycznie do zapisu ciągłych tekstów. Jeśli chodzi o mój obszar, o Azteków, środkowy Meksyk, obszar mówiący językiem nahuatl, to nahua mieli pismo, które było w pewnym sensie obrazkami, to znaczy znaki tego pisma były obrazkami, ale mającymi jakąś wartość, reprezentującymi jakąś wartość fonetyczną. Natomiast tego pisma używano wyłącznie do zapisu nazw własnych, imion i nazw miejscowych. Natomiast wszystkie bardziej skomplikowane treści przekazywano również za pomocą rysunków, również mających skodyfikowane znaczenie, ale nie językowe. To jest dosyć trudno wytłumaczyć bez pokazywania przykładów, ale ja często używam takiej analogii ze znakami drogowymi albo emotikonami, które nie odpowiadają słowom, odpowiadają pewnym pojęciom. No i Aztekowie mieli właśnie taki system znaków graficznych, które odpowiadały pojęciom i w ten sposób zapisywali całe książki. Tych książek, tak zwanych kodeksów prekolumbijskich, zachowało się bardzo niedużo. Niestety Hiszpanie większość z nich systematycznie zniszczyli. Natomiast kilka z nich się zachowało i są całe grupy badaczy, którzy poświęcają całe kariery na odczytywanie tych kilku zaledwie, czy kilkunastu tekstów, którymi dysponujemy. Natomiast duża część tego, co nazwalibyśmy z naszego punktu widzenia literaturą w języku nahuatl, w epoce przedkolonialnej po prostu powstawało i funkcjonowało w sposób oralny. I zostało spisane często po konkwiście. Oczywiście bardzo trudno jest oddzielić w tym, co mamy zapisane w XVI wieku, bardzo trudno jest oddzielić to, co rzeczywiście pochodzi z czasów przed przybyciem Europejczyków, od tego, co od jakichś naleciałości. No ale mamy powody, żeby przypuszczać, że część przynajmniej z tego w jakiś tam sposób wywodzi się z epoki przed konkwistą. No więc mamy w pieśni bardzo dużo poezji właśnie spisanej w XVI wieku, ale której część przynajmniej ma jakieś korzenie przedkolonialne. Bardzo dużo poezji w języku nałatl. I drugi dział sztuki słowa, który był bardzo ceniony w kulturze nała, to sztuka oratorska. Również mamy spisywany już w XVI wieku alfabetem łacińskim przemowy takie o charakterze moralizatorskim, takim trochę takiej literatury mądrościowej, tak protofilozoficznej.
To ciekawe bardzo, chciałbym to poczytać, nie? W sensie, ciekawi mnie, czy powstały jakieś wiersze, jakaś taka poezja, nie wiem, jak safony, taka, która by się teraz w sumie dobrze czytała, a to zupełnie zaginęło. Kiedyś ktoś coś takiego napisał, nie?
Są tłumaczenia bardzo nieliczne, ale są tłumaczenia z języka nałatl na język polski, znacznie liczniejsze na angielski i hiszpański oczywiście. I można znaleźć również przykłady właśnie poezji z tych zbiorów, które mamy już z XVI wieku. Poezji, które nawet jeżeli są tam naleciałości europejskie, no to jest to zdecydowanie poezja nałańska, pisana bardzo pięknym, bardzo kunsztownym językiem nałatl, z bardzo też innymi od europejskiego metaforami, sposobami obrazowania poetyckiego. Część zresztą tekstów, które się zachowała, o tyle nie mamy wątpliwości, że jest pochodzenia prekolonialnego, że ma charakter religijny, po prostu niechrześcijański charakter religijny. Są to jakieś pieśni czy hymny rytualne, więc te są oczywiście najbardziej prawdopodobne, że nie ma w nich naleciałości europejskich.
Jeszcze chciałbym o tej technologii chwilkę pogadać, bo oni, można przeczytać, że byli w epoce kamienia, że metali używali do czego innego niż w tym czasie na przykład w Europie się używało, a z drugiej strony no, mieli wielkie miasta i bardzo skomplikowaną organizację społeczną. Jak u nich było właśnie z takim wykorzystaniem metalu, z tą technologią?
To nie jest do końca prawda, że byli w epoce kamienia, to ponieważ przynajmniej w momencie przybycia Europejczyków w Mezoameryce już znana była metalurgia i nie chodzi tylko o złoto, ale również o próbkę miedzi i stopów miedzi, różnych stopów miedzi, brązu, tak, różnych form brązu. I one były wykorzystywane i wyrabiano z nich również ozdoby i przedmioty o jakimś charakterze rytualnym czy luksusowym, ale również wykonywano z nich narzędzia i broń. Natomiast rzadko i mało, i też metalurgia w Mezoameryce zaczyna się bardzo późno. Są w ogóle podejrzenia, że nie zostaje ona wynaleziona na terenie Mezoameryki, tylko że przybywa pośrednio z obszaru peruwiańskiego, gdzie rozwija się wcześniej. I wydaje mi się, że tropem, który mógłby wskazywać na to, dlaczego tak się działo, dlaczego mimo, że ta metalurgia była znana, to nie była tak bardzo rozpowszechniona, i pewien taki trop możemy znaleźć, jeżeli spojrzymy na materiał, którego używano w Mezoameryce przede wszystkim do wyrobu narzędzi i broni, a jest to obsydian. Obsydian, czyli naturalnie występujące szkło wulkaniczne, jak to szkło jest bardzo kruche, to prawda, ale również bardzo ostry. Tak się składa, że obsydianu jest na tym terenie jest bardzo dużo złóż obsydianu. To są w ogóle tereny do dzisiaj aktywne wulkanicznie. I narzędzia z obsydianu są pod wieloma względami lepsze od narzędzi z brązu. A w każdym razie od narzędzi z brązu, które Mezoamerykanie wytwarzali. I wydaje mi się, że to jest trochę tak, że oni nie mieli motywacji, żeby inwestować w rozwój metalurgii, ponieważ mieli obsydian, mieli narzędzia z obsydianu. Oczywiście tutaj pod wieloma względami narzędzia i broń z metalu ma wiele przewag nad narzędziami i bronią z obsydianu, ale w drugą stronę też to działa. To znaczy do dzisiaj używa się czasami obsydianu przy tworzeniu różnych narzędzi bardzo precyzyjnych, przy narzędzi chirurgicznych, gdzie potrzebne jest bardzo, bardzo czyste cięcie. Także to jest taka może odpowiedź na to, dlaczego ta metalurgia rzeczywiście nie była bardzo zaawansowana z Ameryce.
Jeszcze jest taka rzecz, z której te ludy często słyną, czyli mówi się bardzo dużo o kalendarzach. Czy kalendarz Azteków był rzeczywiście taki wspaniały?
Jest, ponieważ do dzisiaj starożytny, ten dawny kalendarz mezoamerykański do dzisiaj bywa używany w niektórych częściach Meksyku. Jest na pewno bardzo interesujący, bardzo odmienny od naszego i bardzo skomplikowany. Kalendarz mezoamerykański składa się w zasadzie z dwóch, a jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze pewną innowację Majów, to z trzech różnych kalendarzy. Dwa z nich są wspólne dla Mezoameryki. Jeden to jest kalendarz, którym opierający się na roku 365-dniowym. Jak łatwo się domyślić, no jest to kalendarz mający praktyczne zastosowanie. Taki kalendarz dzieli rok na 18 miesięcy po 20 dni. Tutaj nazwa miesiąc jest umowna, bo to nie ma nic wspólnego z fazami Księżyca i 5 dni dodatkowych. W ten sposób dochodzimy do liczby 365 dni. Poza tym jest drugi kalendarz, który opiera się na cyklu 260-dniowym, co nie ma żadnego pokrycia w cyklach astronomicznych. I ten z kolei kalendarz składa się z dwóch niezależnie od siebie się poruszających cykli 13 i 20-dniowego. W związku z tym każdy dzień w takim cyklu 260 dni ma swój numer i nazwę. Nazwa, jedna z 20 nazw, to są różne takie zwierzęta czy różne przedmioty codziennego użytku. Może być na przykład dzień albo dzień, nie wiem, jeden dom albo 13 królik albo cokolwiek takiego. I do tego jeszcze Majowie stosowali trzeci, kolejny kalendarz, który był z kolei ciągłą rachubą dni od pewnej umownej daty w przeszłości. I to wykorzystanie tych trzech różnych kalendarzy no jest właśnie charakterystyczne dla kultury Majów, natomiast w całej Mezoameryce są używane te dwa kalendarze, jeden praktyczny, ten drugi 260-dniowy, mający znaczenie rytualne przede wszystkim, to znaczy pewne rytuały wykonuje się w danym dniu, pewne rzeczy należy albo nie należy robić w danym dniu, no i oczywiście to, w jakim dniu ktoś się urodzi, ma duże znaczenie dla tego, jakim będzie człowiekiem, jakie będą jego losy, jaki będzie jego charakter. Również w wielu częściach Mezoameryki, chociaż Aztekowie akurat tego nie robili, ale w wielu częściach Mezoameryki używano daty urodzenia w tym kalendarzu 260-dniowym jako imienia. W związku z czym znajdujemy w historii Mezoameryki postaci takie na przykład jak o imionach takich jak Osiem Jeleń Pazur Jaguara. Pazur Jaguara jest jakimś przydomkiem, natomiast imię tego człowieka to było Osiem Jeleń.
bardzo łatwe do identyfikacji osoby, w sensie genialne. Dużo łatwiejsze niż moje, Jan Wasilewski, jest dużo takich. A 8 jeleń, pazur, jaguara, podejrzewam, że... Chociaż nie, każdy, kto się urodził tego
każdy,
dnia
każdy, kto się urodził nazywał. Tego dnia, nazywał się 8
no,
jeleń.
Tak, tak. No to faktycznie. No ale i tak łatwiejsze, myślę, do identyfikacji. A czy Aztekowie też grali w piłkę, tak jak my?
Tak.
Haratali
tak.
w gałę?
Tak.
Tak, tak, tak. Starożytna mezoamerykańska gra w piłkę, olama, ulama. To jest w ogóle jedno z takich diagnostycznych, jedna z takich diagnostycznych cech cywilizacji mezoamerykańskiej. Jest taka pewna, są różne listy takich cech, że na przykład jak archeolodzy odkupują jakieś stanowisko na północnych albo na południowych rubieżach i w tym stanowisku, na tym stanowisku jest boisko do gry w piłkę, to wiadomo, że to jest jakby jeszcze Mezoameryka. A jak 100 km dalej już nie ma boiska do gry w piłkę, to już nie jest to takie jasne. Także boisko do gry w piłkę o charakterystycznym kształcie takiej litery I z szeryfami jest bardzo, bardzo takim taką mezoamerykańską rzeczą. I znowu ta gra w piłkę jest wciąż żywa, wciąż grywa się w ulamę w Meksyku i w krajach Ameryki Środkowej. I znajdujemy też piłki, boiska do gry w piłkę, przedstawienia graczy w piłkę w zapisie archeologicznym, także to był naprawdę bardzo, bardzo popularny, bardzo rozpowszechniony sport.
To był sport czy rytuał religijny?
Jedno i drugie, tak. Nie ma, na pewno miał bardzo silny charakter rytualny, bardzo silny związek z religią, jak wszystko w życiu mieszkańców Mezoameryki, natomiast nie ma żadnego powodu, żeby przypuszczać, że ludzie po prostu również nie grali i nie oglądali sportu, znaczy gry w piłkę dla przyjemności. Tak?
A jakie tam były zasady? To była bramka, był kosz, czy to był zbijak?
Był kosz, rodzaj kosza, który był nie poziomy, a pionowy, więc pętla, która jest pionowa i celem gry jest przerzucenie piłki przez taką pętlę. Tyle tylko, że zdarza się to bardzo rzadko, bo piłka jest zrobiona, to nie jest balon, ona nie jest pusta w środku, tylko ona jest z litego kauczuku, więc jest bardzo ciężka i dostać taką piłką to może się naprawdę źle skończyć. I nie można jej brać w ręce ani kopać. Można ją odbijać tylko kolanem, łokciem i biodrem. Więc gra jest bardzo trudna. Wow. I strzelenie gola jest czymś, co się bardzo rzadko zdarza. Więc jest poza tym jeszcze są różne systemy punktacji, jakby mniej niższego rzędu. Tak?
Jak w Quidditchu. Tam też tak, coś się takiego. Strzelało, jakby to łatwo było strzelić akurat gola, ale trudno złapać znicza.
Coś takiego. I jeżeli dobrze pamiętam, to przynajmniej w niektórych odmianach tej gry też strzelenie gola oznacza automatyczne zwycięstwo.
A czy gdybym wsiadł, to zadam takie pytanie, wiem, że nie, ale gdybym wsiadł w wehikuł czasu, i cofnął się do tej czasów azteckich i poprosił o coś do jedzenia, to bym dostał fajitę, taco i burrito. Co oni tam jedli?
Nie burrito, bo burrito wymaga pszennej tortilli, natomiast taco tak.
Tak?
Myślę, że to mogłoby być zaskakująco podobne do taco, które można dostać współcześnie w Puebli, czy w Veracruz, czy w stanie Meksyk. Taco w ogóle, nazwa potrawy taco pochodzi z języka nahuatl, od słowa tlaco, znaczącego połówkę, bo to jest tortilla złożona na pół. To jest zdecydowanie coś, co wtedy jedzono. Tak samo na pewno wiemy, że jedzono tamales, czyli pewien rodzaj takich pierogów czy knedli z ciasta kukurydzianego. No na pewno nie było quesadilla, bo nie było sera. Na pewno nie było burrito, bo nie było pszenicy. Natomiast wszystko, co wymaga kukurydzianej tortilli, co jest charakterystyczne dla współczesnej kuchni meksykańskiej, nie wymaga żadnych składników pochodzenia europejskiego, najprawdopodobniej było spożywane w bardzo podobnej postaci, co obecnie.
Pewnie mięsa też nie było, nie? Ze względu na to, że nie hodowali zwierząt.
Mięso albo dziczyzna, albo mięso indyków, bo hodowano indyki, albo psie, albo... ale chcę zastrzec, że w kontekście rytualnym ludzkie. Ponieważ jedzono ludzkie mięso, tylko jakby nie jedzono go jako normalnej potrawy. To nie było coś, to nie było, nie jedzono człowieka tak samo jak indyka. To było zawsze częścią rytuału, natomiast również jedzono ludzkie mięso.
Ciekawi mnie, co bardziej szokuje słuchaczy, czy jedzenie
psów
czy ludzi. To pewnie tego człowieka też jedzono jakby na surowo, nie? To, że tam wyrywano, coś odkrajano i haps.
O ile mi wiadomo, nie. O ile nie? mi wiadomo, przyrządzano to mięso.
A, okej. Okay. No, proszę bardzo. Interesujące. dosyć
straszne. Jedzono też i do dzisiaj je się w Meksyku bardzo dużo bezkręgowców, bardzo dużo owadów. Szarańcza, różne rodzaje mrówek, różne rodzaje żuków. Wiele z nich bardzo smacznych.
Tak, o nie, ja jadłem i nie smakowało.
Tak, a ja mnie, nie wszystko, ale na przykład koniki polne bardzo lubię, także to też był ważny składnik diety.
Ja właśnie chyba koniki polne jadłem, jakoś tak...
Ja lubię.
Można na Allegro kupić w Polsce różne owady. Tak. Nawet kiedyś była restauracja w Warszawie i ją zamknęli, chyba Sanepid ją zamknął.
Chyba coś takiego było rzeczywiście.
Czy oni mieli prawo? Rzymianie stworzyli sobie coś osobnego od religii, stworzyli sobie system prawny. Czy u Azteków było coś takiego? Czy jakiś sąd był? Było coś takiego?
Tak, były sądy. Byli specjalni urzędnicy, którzy sprawowali sądy. Natomiast system prawny było to raczej prawo zwyczajowe. Myślę, że taka idea prawa jako właśnie osobnej dziedziny sztuki, być może, jaką stworzyli Rzymianie, myślę, że trudno było mówić o czymś takim w odniesieniu do społeczności Mezoameryki. Raczej było to prawo zwyczajowe, tak jak w Europie, prawo Franków, czy prawo Wandali, czy różne prawa słowiańskie. Tego rodzaju prawo.
Tak sobie patrzę w moją notatkę i widzę, że mi zaginęło jedno pytanie trochę jeszcze z poprzednich tematów, jak mówiliśmy o tych niewolnikach, o ofiarach, o tym, że to byli właśnie coś tam pojmani przeciwnicy. Obiło mi się o uszy coś takiego jak wojny kwietne.
Tak, wojny kwietne są najprawdopodobniej wytworem azteckiej propagandy, meszickiej propagandy. To znaczy... Jak mówiliśmy o tym państwie, o tym Altepetl Tlaxcala, które było ze wszystkich stron otoczone przez Azteków, przez ziemię podległe Tenochtitlanowi i jego sojusznikom. Pewne źródła pisane z takiej perspektywy promeszickiej mówią, że tak naprawdę to gdyby Mexikowie chcieli podbić Tlaxcalę, to mogliby to zrobić bez problemu i że nie podbili jej dlatego, żeby właśnie organizować wojny kwietne, mające właśnie na celu zdobycie jeńców. Natomiast to prawie na pewno nie jest prawda, to prawie na pewno jest po prostu propaganda i wojny toczyły się naprawdę. To były wojny, w których chodziło o podbój i o trybut, a nie...
A czy to prawda, że te wojny były jakieś takie honorowe, że się umawiali, to widzimy się tego i tego dnia na bitwę i to zdecyduje, czy to też jest jakaś plotka?
Na pewno wojna rządziła się jakimiś swoimi prawami, ale... Czy aż do tego stopnia? Przyznam się, że nigdy nie spotkałem się nawet z takim twierdzeniem, więc trudno mi powiedzieć, że tak czy nie, bo to w ogóle jest dla mnie czymś nowym, ale nie wydaje mi się, żeby tego rodzaju jakby honorowe podejście było stosowane aż do tego stopnia, żeby stać w sprzeczności z pragmatycznymi celami wojny, którym jest
Mówię podbój i trybut.
Tak, to chyba konsensus, że skoro mi się wydaje, że tak jest, a ty o tym nie słyszałeś, to po prostu tak nie było. Nie wiem, czy kojarzysz, Maja Staśko i Jan Śpiewak, influencerzy, mają teraz taką misję przeciwdziałania piciu alkoholu i takiej normalizacji alkoholu. Oni by chyba byli zadowoleni z tego, jak podchodzono do alkoholu u Azteków.
Tak, a w każdym razie z tego, jak niektóre źródła przynajmniej to, nam to przekazują, chociaż tutaj znowu trzeba pamiętać, że autorzy tych źródeł też mieli swoje powody, żeby pisać różne rzeczy. No ale jeżeli brać to za dobrą monetę, to rzeczywiście nadmierne spożycie alkoholu było bardzo surowo karane w Mezoameryce i upijać się wolno było tylko... czy przynajmniej w Tenochtitlanie, wśród Azteków, upijać się wolno było tylko w określone dni, przy określonych okazjach. Wyjątkiem byli starsi ludzie, którym wolno było pić do woli, bo już mogli.
No ale jak już dożyjesz do takiego wieku, nigdy wcześniej tak dużo nie piłeś, to pewnie nie masz i tak ochoty, nie?
Tak, to było też związane z taką koncepcją, która w ogóle przenika w zasadzie wszystkie elementy religii i życia codziennego Mezoameryki, z koncepcją ciepła jako takiej pewnej boskiej nadprzyrodzonej siły. Picie alkoholu odbiera człowiekowi to ciepło, natomiast starsi ludzie uważano, że oni już nazbierali tego ciepła w ciągu życia tyle, że mogą sobie pozwolić na to, żeby go troszeczkę stracić, bo mieć za dużo ciepła to też nie jest bardzo dobre. Więc.
Zresztą to się też wydaje bardzo pragmatyczne, bo jak masz określoną rolę w społeczeństwie, tak jak mówisz o kobietach i mężczyznach, no to jak będziesz pił, no to jej nie będziesz spełniał, a starsza osoba pewnie już niekoniecznie tę rolę była w stanie spełniać.
Być może, tak.
To mi się też kojarzy z tym, co słyszałem o kulturze koreańskiej i japońskiej, że tam starszym ludziom wolno więcej. No to słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę, bardzo mi się miło rozmawiało.
Ja również bardzo dziękuję naszym słuchaczom, oglądającym.
No to jest dla mnie fascynujący temat, to ta kultura, która jest tak zupełnie oderwana od naszej, bo i z Indiami mieliśmy jakieś kontakty i z Chińczykami, a tutaj...
Tak, zupełnie.
Zupełnie oderwane, osobna ludzkość w pewnym sensie.
W pewnym sensie tak.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wam też dziękuję bardzo, drodzy słuchacze, i do usłyszenia w kolejnym odcinku.